Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Szóstego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program niemal w całości poświęcimy Międzynarodowemu Kongresowi Mariologicznemu. Naszymi gośćmi będą dwaj uczestnicy kongresu, z którymi będzie rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Na wstępie jednak aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Papież przyjął nową litewską ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Na audiencji prywatnej w Castel Gandolfo Irena Wajrz-Wilajte złożyła listy uwierzytelniające.
Nowa przedstawicielka dyplomatyczna Litwy przy Watykanie ma 58 lat i jest historykiem sztuki. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. W latach 90. zeszłego wieku uzyskała w Rzymie doktorat z historii Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim, współpracując równocześnie z sekcją litewską Radia Watykańskiego. Następnie była profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, a ostatnio również prorektorem Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego Litewsko-Białoruskiej Uczelni z siedzibą w Wilnie.
Firma Renault przekazała Ojcu Świętemu nowy samochód panoramiczny. Ceremonia z udziałem dyrektora generalnego tego francuskiego koncernu, Carlosa Ghosna, miała miejsce wczoraj w ogrodach watykańskich po audiencji ogólnej. Dziś pojazd zaprezentowano dziennikarzom.
Nowy papamobil Renault jest o tyle niezwykły, że posiada napęd w 100% elektryczny. Konstrukcja oparta jest na znanym samochodzie tej marki o nazwie Kangoo w wersji Maxi. Drugi podobny egzemplarz przekazano Żandarmerii Watykańskiej, która już od pewnego czasu używa elektrycznych samochodów marki Smart.
Na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie trwa kongres mariologiczny i maryjny zatytułowany Mariologia po Soborze Watykańskim II, recepcja, bilans i perspektywy. A rozmawiam z uczestnikami tego wydarzenia, ojcem profesorem Grzegorzem Bartosikiem i panem profesorem Karolem Klauzą. Jak właśnie wygląda ta tytułowa recepcja, bilans i perspektywy teologii maryjnej w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II? Ojciec Bartosik.
Temat ten został wybrany z racji 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, a więc oczywiście punktem wyjścia jest nauka Soboru na temat Najświętszej Marii Panny, przede wszystkim wyrażona w 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, ale także w innych dokumentach maryjnych. I to jest punkt wyjścia. Natomiast debata teologiczna dotyczy, w jaki sposób ta nauka soborowa zakorzeniła się w Kościele, jakie nowe elementy pojawiły się i także jakie perspektywy stoją dzisiaj przed Mariologią, czyli na co Kościół jest uwrażliwiony w patrzeniu na Najświętszą Marię Pannę.
Profesor Klauza.
Wśród wyzwań, jakie stoją przed Mariologią współczesną, poza problemami stricte teologicznymi czy religioznawczymi, pojawiają się zupełnie nowe, te, które otwierają Mariologię na dialog z kulturami współczesnymi, a także z problemami społecznymi. Już od referatów otwierających kongres ta problematyka została przynajmniej udokumentowana, natomiast w sekcjach językowych będziemy pracować, modyfikując czy rozpatrując te zagadnienia w kontekście kultur różnych narodów prezentowanych na tym kongresie.
No właśnie, jak to się ma do naszej Mariologii, która jest mocno duszpasterska, można powiedzieć, i powiązana również z doświadczeniem historycznym narodu. Jak wygląda Mariologia na świecie w dzisiejszych czasach?
Między innymi właśnie struktura kongresu jest taka, że sekcje plenarne przed południem, one dotyczą pewnej grupy zagadnień dotyczących ściśle Mariologii, relacji Matki Bożej do poszczególnych osób Trójcy Świętej. Natomiast po południu jest kilkanaście grup językowych, gdzie różne narody czy różne tradycje też przedstawiają wizję, obraz Matki Bożej w danym środowisku, chociażby czy na kontynencie jak Ameryka Południowa, czy w danym kraju. I tutaj rzeczywiście nasza mariologia ma bardzo wyraźny charakter duszpasterski, zwłaszcza postać kardynała Stefana Wyszyńskiego na to wpłynęła, jego nauczanie, także powiązane z historią narodu polskiego. Ale podobnie w wielu innych krajach ten element narodowościowy, czy nawet powiedzmy kontynentalny dla całej Ameryki Łacińskiej, kult Matki Bożej z Guadalupe ma takie znaczenie symboliczne, tym bardziej, że ona objawiła się mając rysy metyski, prawda, czyli no, łączącej Indian z ludźmi białymi, tak objawiła się. A więc ten element i narodowościowy, i kulturowy właściwie w każdym kręgu narodowym czy geograficznym jest obecny.
Teologia nie może abstrahować od ogólnej kultury humanistycznej. Dzisiaj wiele się mówi o docenieniu kobiety, tego kobiecego geniusza. Z drugiej strony wiele ta nasza kultura robi, by ten kobiecy geniusz jakoś zlikwidować. Czy istnieje jakiś wpływ tej kultury feminizmu na również rozważania na temat Maryi?
Z całą pewnością istnieje, zresztą podkreśla się dzisiaj po liście Jana Pawła II do kobiet, a wcześniej jeszcze w wypowiedziach Pawła VI kierowanych do kobiet. Ten rys feministyczny obecnie jest zarówno na etapie hermeneutyki badań teologicznych poprzez tak zwaną teologię feministyczną, ale on przejawia się także w recepcji tej intuicji Soboru Watykańskiego II dowartościowującej charyzmat kobiety w kontekście społecznym. Istnieje szereg takich obszarów jak macierzyństwo, przeżywanie małżeństwa, niby banalne sprawy, a okazuje się, że w współczesnym świecie, w współczesnej kulturze, zwłaszcza miejskiej, te aspekty stają się problematyczne. Dlatego duchowość maryjna, nawet ta pastoralna, nie akademicka, tylko pastoralna właśnie, jest odpowiedzią Kościoła na wyzwania współczesności w obszarze dobrze pojętego feminizmu. Jeżeli zagłębiamy się w recepcję mariologii współczesnej, takiej kontekstualnej, to grozi pewne ryzyko spłaszczenia wymiaru transcendencji, sakrum. Wówczas pewne elementy maryjne, emblematy maryjne, znaki i symbole schodzą w obszar sztuki masowej na przykład, ocierając się niekiedy o kicz. I ta mariologia popularna, masowa jest narażona na tego typu badania, ponieważ kultura masowa wchodzi w zakres miejsc teologicznych, z których teologowie czerpią inspiracje do badań. Poza Pismem Świętym, tradycją, ojcami Kościoła, także sensus fidelium jest źródłem dla teologii. Stąd też i teologia polska nie stroni od badania tego, co dzieje się z mariologią masową.
Czasem ta właśnie kultura popularna ociera się o kicza, czasem wręcz o profanację. Kiedyś widziałem, niedawno, w tym roku widziałem chłopaka noszącego koszulkę z typowym emblematem Matki Bożej z Guadalupe, w której miejsce zajmował szkielet. Ten charakterystyczny Santa Muerte dla właśnie takiej kultury religijnej, nie wiary, tylko kultury religijnej obecnej gdzieś w Meksyku. To było w Polsce, zaznaczę.
Przepływy kulturowe są dzięki mediom ułatwione. To, co dzieje się z mariologią w obszarze kultury masowej, filmu, programów telewizyjnych, czy estetyki, graffiti, bądź różnego rodzaju takich użytecznych emblematów, które nosi młodzież w postaci medalików, bądź akcesoriów na szyję, to są różne łańcuchy, w uchu, tak, czasami jeszcze gorzej, co lokalizują, sprawia, że tak jak ojciec mówi, następuje desakralizacja, a czasami wręcz profanacja elementu ważnego dla naszej tożsamości wyznaniowej.
Jeszcze wracając do tak zwanej teologii feministycznej, no często objawienie schodzi w niej na drugi plan, a bardziej jakby istotne stają się dla niej elementy psychologiczne. I tutaj bardzo ważne jest właśnie także odniesienie mariologii do teologii feministycznej. To znaczy, żeby ukazywać no, biblijny obraz i powołania człowieka, godności kobiety, tak jak to Jan Paweł II wyraził w liście apostolskim Mulieris Dignitatem. I dopiero na tym fundamencie biblijnym objawienia, także nauki Kościoła, dopiero no, łatwiej także patrzeć na współczesne problemy, przed którymi staje kobieta.
No, u nas też w tradycji takiej kulturowej, na przykład w godzinkach mamy wezwanie Judyt wojująca, więc Matka Boża też w pewien sposób była już wieki temu porównywana do osoby, która zajmuje się jak gdyby walką ze złem w znaczeniu bardzo konkretnym, niemalże krwawym. Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że ta Matka Boża będzie zmanipulowana w jakiś sposób właśnie do do elementu takiego symbolicznego walki o wyzwolenie, o jakąś nową kulturę, o coś.
To znaczy tutaj przede wszystkim dogmat niepokalanego poczęcia, to, że Matka Boża nigdy nie podlegała grzechowi, nie podlegała szatanowi, dlatego w godzinkach jest tak nazwana. Stąd staje w obronie także naszej, żebyśmy i my nie ulegli szatanowi. I tutaj właśnie ten aspekt niepokalanego poczęcia, ale w walce ze złem, nie w walce z człowiekiem, tylko z grzechem w człowieku, a autorem tego grzechu jest szatan. Stąd właśnie jest no, takim znakiem zwycięskiej walki nad szatanem i orędowniczką w tej walce. I tutaj tak samo była przywoływana w historii w obronie chrześcijaństwa, chociażby przed naporem islamu, czy bitwa pod Lepanto, czy odsiecz Wiednia, zresztą dzisiaj w czasie referatu wspomniane, to właśnie jako ta, która staje w obronie naszej wiary, która no, sama jest wzorem wiary, ale także wyprasza nam łaski, żeby tę wiarę naszą obronić.
No i dodatkowo jeszcze na gruncie tej pobożności maryjnej w Polsce musimy dostrzec bardzo korzystny wpływ różnych duchowości wywodzących się od szkół duchowości franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej. Przy wielkich rekolekcjach mamy aspekty maryjne, podobnie jest z różnego rodzaju innymi inicjatywami. Niepokalanów uruchomił studia mariologii w formie Akademii Kolbianum. Na polskiej mapie mariologicznej jest dużo cennych inicjatyw, które zachowują trzeźwy stosunek do mariologii posoborowej.
A jak to się ma do teologii, ogólnie mówiąc, zachodniej, gdzie często być może ta teologia jest bardziej antropologią, nauką o człowieku, więcej mówi o człowieku niż o Panu Bogu?
No można w jakimś sensie mówić o teologiach narodowych, czy włoskiej, czy hiszpańskiej. Profesor Langella, który mówił przed południem, wskazywał nawet taki aspekt właśnie etniczny mariologii, prawda, że różne nawet kontynenty czy poszczególne narody są uwrażliwione na jakieś inne elementy. No na przykład u nas w Polsce kult maryjny jest bardzo ściśle związany no, z miłością ojczyzny, z obroną suwerenności Polski. Także jeżeli chodzi o wiarę katolicką, bo wiadomo, że powiedzmy leżymy, czy zawsze leżeliśmy, czy przynajmniej od kilku wieków między protestanckimi Niemcami od strony Prusa i prawosławną Rosją, więc tutaj także ta obrona tożsamości narodowej wiąza się też z obroną naszej wiary i Maryja, zwłaszcza czczona jako królowa Polski, ten element właśnie wiary w Pana Boga, czci Maryi był ściśle związany z tym elementem patriotycznym właśnie zachowania niepodległości, tożsamości narodowej. Tak też jest w wielu innych narodach.
Ale już na przykład w krajach anglosaskich czy w krajach języka niemieckiego już ta dominanta maryjna w teologii czy w refleksji nie jest tak wyraźna.
Jeśli chodzi o bogactwo tych badań teologicznych, to trzeba zauważyć, że one rodzą się na przedłużeniu innych traktatów chrystologii, eklezjologii, właśnie antropologii teologicznej, hermeneutyki współczesnej. Mówiło się, że tuż po Soborze Watykańskim II na przykład mariologia holenderska prawie jakby zanikła w tym wymiarze pastoralnym. Zawieszono różańce i zrezygnowano z tradycyjnych form, ale w to miejsce zaczęły się wykształcać zupełnie nowe, bardziej pasujące do kultury miasta, do kultury nowej cywilizacji, trochę spłaszczonej, ale ciągle otwartej na transcendencję. I dlatego spotkanie tutaj nasze i wkład polskich teologów od dzisiejszego dnia, tych prelegentów, których będziemy słuchać, będziemy mieli referat z kontekstu księży Marianów poświęcony głównym nurtom mariologii posoborowej w Polsce. Będziemy mieli referat wielkiego mariologa polskiego i właściwie twórcy Towarzystwa Mariologicznego, księdza doktora Teofila Siudelgo na temat recepcji myśli soborowej w kulcie maryjnym w Polsce. To są sanktuaria maryjne, to jest kapitalny wkład nasz w mariologię współczesną.
I to też nie tylko te stare, ale i nowe sanktuaria.
To akurat Marianie mogą na ten temat wiele powiedzieć, tak. No i prodziekana Wydziału Teologicznego na KUL-u księdza profesora Marka Chmielewskiego, implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce. Wspomnimy też o pewnej sugestii łączącej mariologię katolicką z mariologią rosyjską, sofiologią zmarłego niedawno ojca profesora Jacka Bolewskiego. Spodziewamy się także bardzo cennych uwag księdza profesora Janusza Królikowskiego na temat eklezjologii i mariologii polskiej w dobie posoborowej. Będzie też mowa o ekumeniczności, wielokulturowości w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej w referacie księdza Marka Gilskiego i księdza Marcina Cholewy.
Czyli mamy tutaj całą wielką perspektywę polskiego wkładu w mariologię współczesną. A mnie się przypomniała jedna rzecz. Niedawno ustanowiony ordynariat dla byłych Anglikanów w Kościele katolickim nosi właśnie imię Matki Bożej z Walsingham. Czy ten aspekt ekumeniczny, kierujący myśl właśnie ku dialogowi między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, właśnie w wymiarze maryjnym, mariologicznym, jest jakoś obecny na tym sympozjum?
Zaczyna się od pułapu tytułu Matki Słowa, ponieważ w Słowie jest szansa spotkania, niezależnie od tego, z jakich kultur wychodzimy. Drugim takim aspektem jest spotkanie się w wizualizacji tego elementu naszej tożsamości wyznaniowej, jakim jest ikona maryjna. Tutaj także szansa spotkania jest nie tylko w odniesieniu do prawosławnych, ale paradoksalnie także w odniesieniu do protestantów, choćby grupy TZ, które modlą się także przy wykorzystaniu ikony maryjnej, oraz Anglikanie, tak jak ojciec wspomniał. Stąd też jesteśmy na fali takiego fenomenu mariologii, która ma duży dynamizm ekumeniczny. Być może objawienia w Kibeho afrykańskim dołączają jeszcze jeden aspekt do tego maryjnego przodowania na drodze ekumenicznej, ponieważ tam pierwsza fala tych objawień prywatnych była związana właśnie z objawieniem Matki Słowa. Kongres poprzedni w Lourdes uzmysłowił nam specyfikę w ogóle objawień prywatnych, a jednocześnie znaczenie tych objawień dla współczesnego świata okazało się takie ważne. Poza renesansem Guadalupe, która jest obecna nawet w graffiti na ulicach miast Ameryki Południowej, pojawiły się nowe emblematy maryjne w postaci Matki Bożej z Kibeho.
Jeżeli chodzi jeszcze o wymiar ekumeniczny, to jedna z grup, grupa angielska, ma charakter ekumeniczny, jest to grupa ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj szczególnie właśnie kładą nacisk na ten ekumeniczny wymiar obecności Maryi nie tylko w katolicyzmie, w prawosławiu, ale także z takim nachyleniem także na wspólnoty protestanckie.
Polacy reprezentują tu przede wszystkim Polskie Towarzystwo Mariologiczne, tak?
Polskie Towarzystwo Mariologiczne istnieje od 1999 roku, ale jest przedłużeniem Komisji Maryjnej Episkopatu i także sekcji mariologicznej teologów polskich. Te dwa byty istniały wcześniej, potem nastąpiło połączenie i powstało Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Właśnie te kongresy organizowane przez Papieską Akademię Maryjną Międzynarodową, w organizację tych kongresów, w pracę tej Papieskiej Akademii włączyły się wszystkie towarzystwa narodowe mariologiczne, z tym także właśnie Polskie Towarzystwo. Prelegenci to są przedstawiciele naszego towarzystwa, ale także zaprosiliśmy studentów Kolbianum, czyli Ośrodek Naukowo-Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Niepokalanowie, gdzie prowadzone są wykłady z mariologii. Także dosyć spora grupa studentów przyjechała, no żeby także poznać troszkę, no jakby zobaczyć szersze perspektywy kultu Matki Bożej, nie tylko polskie, które są piękne, ale żeby właśnie zobaczyć, jak w świecie Matka Boża jest czczona także przez inne narody.
Wydajemy materiały naszych corocznych sympozjów w formie serii książek. Promujemy współpracę z sanktuariami maryjnymi. Kustosze sanktuariów uczestniczą w dorocznych zjazdach towarzystwa, przez co teologia akademicka wchodzi w mariaż z duszpasterskimi inicjatywami licznych sanktuariów, bo nie tylko maryjnych. Korzystają z tych spotkań także kustosze sanktuariów chrystologicznych, angelologicznych czy hagiograficznych.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego w Rzymie, ojcem profesorem Grzegorzem Bartosikiem i profesorem Karolem Klauzu. Dziękuję bardzo.
Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.